I na chwilę w Poranku Wnet porzucamy wielką politykę w studio. Pan Szczepan Marczyński, współwłaściciel szkółki Klematis, źródło dobrych pnączy. Dzień dobry panu.
Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
Wielkie i największe targi ogrodnictwa ozdobowego były w Essen i przy tej okazji rozdawano nagrody, nagrody właściwie dla kogo i za co?
Tak, na targach w Essen, IPM Essen, w którym uczestniczy ponad 1500 wystawców z 40 krajów, przy okazji tych targów International Producers of Horticulture Society of International Producer of Horticulture Goods rozstrzygnęło konkurs, który trwał ponad pół roku, na Grower of the Year. I on był w czterech kategoriach. My startowaliśmy w dwóch kategoriach. Gotowy produkt, czyli finish plants i młodzież, czyli młode rośliny uskorzenione sadzonki w małych pojemnikach do dalszej produkcji. W tych dwóch kategoriach uczestniczyli w czasie targów, była gala i rozstrzygnięcie tych konkursów.
I czym przekonali państwo, czy panowie jurorów, żeby dać złoty i srebrny medal?
Znaczy tak, złoty medal w kategorii gotowy produkt, srebrny w kategorii młodzież. Ja może zacytuję tutaj taką krótką sentencję jury, czyli ten... W finalnym produkcie było za dobrze ukierunkowaną działalność, która ugruntowała renomę firmy w branży jako specjalistę od powojników. Jest to jedno z najbardziej innowacyjnych przedsiębiorstw na świecie, zajmujących się produkcją powojników i innych pnączy, z wizją i zaangażowaniem w rozwój. W przypadku drugiej kategorii, w kategorii młodzieży, tutaj też zacytuję. Dzięki najnowocześniejszym rozwiązaniom technicznym firma stale doskonali warunki do wzrostu i przechowywania powojników oraz innych pnączy i dzieli się swoimi doświadczeniami w kraju i na świecie. My musieliśmy przygotować dokumentację. Tą dokumentację wysłaliśmy w sierpniu ubiegłego roku do tej organizacji. To się składało w każdej kategorii około 20 stron maszynopisu, gdzie w 20 punktach musieliśmy po 300 wyrazów opisać naszą działalność, dołączyć 5 filmów, 10 zdjęć i jeszcze 5 jakichś wydawnictw, prawda, w formie PDF-u. No i jury, chyba 8-osobowe z różnych krajów, między innymi ze Stanów Zjednoczonych, Chin, Wielkiej Brytanii, Holandii, Brazylii, no podjęło werdykt.
A na czym w ogóle polega hodowla i szkółki Klematisu?
To znaczy są dwie rzeczy. Jedno to jest hodowla, to jest uzyskiwanie nowych odmian i tą hodowlę my prowadzimy jako jedna z nielicznych szkółek powojników na świecie. 44 nowe odmiany powojników wyhodowane w naszej szkółce wprowadziliśmy do handlu i 16 innych pnącz. I to też był duży argument za przyznaniem nam nagrody.
Ale jak się nowe odmiany... Jak powstają nowe odmiany?
Nowe odmiany mogą w różny sposób powstawać. Albo przez krzyżowanie, czyli odmiana macierzyńska, odmiana ojcowska, ze sobą są krzyżowane, pyłek na znamie, następuje zapylenie, albo nie następuje, zbiera się nasiona, wysiewa, a potem się obserwuje 8, 10, 12 lat, żeby jedną spośród 300, 400, 500 siewek najlepszą wybrać, nazwać, wprowadzić na rynek. I to jest hodowla. Może być też hodowla w wyniku selekcji, bo czasami następują naturalne mutacje, czyli czasami w większości mutacje są negatywne, ale czasami są pozytywne. Czyli widać nagle wśród tysięcy jakiś inny, ładny kwiat. No i teraz rozmnożenie, sprawdzenie, wprowadzenie. Może być jeszcze hodowla radiacyjna przez napromieniowanie i sztuczne wytwarzanie mutacji, ale nie będę dalej tego tematu rozwinał, bo to może jest zbyt specjalistyczne. Natomiast druga sprawa to jest rozmnażanie i uprawa. Czyli te rośliny mateczne, można powiedzieć, tnie się na kawałeczki ich pędy, które są sadzonkami, je się ukorzenia, to u nas zajmuje jeden sezon wegetacyjny. W drugim sezonie sadzimy do małych doniczek, to jest tak zwane P9, czyli półlitrowe. Uprawia się przez jeden sezon i uzyskuje się taki materiał młody. który potem sprzedajemy szkółkom na całym świecie, eksportujemy do 40 krajów na 5 kontynentach.
Czy to jest wielka firma, jedna z największych w Europie, czy może największa w Europie?
No ja sądzę, że w ciągu, wśród kilku najlepszych firm tego typu na świecie, my mogliśmy tak uważać, ale w tej chwili dostaliśmy certyfikat. Komisja to w jakiś sposób potwierdziła, niezależna, prawda? Czyli to jest dla nas wyjątkowo duże wyróżnienie. I to już chciałem skończyć. Potem te młode rośliny się sadzi do pojemników dwulitrowych albo większych, uprawia się przez sezon i są gotowe do sprzedaży. Czyli to rozmnażanie, uprawa, to jest produkcja. Czyli my hodujemy, ale i produkujemy rośliny. Rocznie sprzedajemy ponad 2 miliony, mniej więcej 2 miliony 200 tysięcy roślin.
Sprzedajemy w Europie, w Stanach Zjednoczonych, w Chinach, w Rosji czy wszędzie?
We wszystkich tych krajach, o których pan wspomniał. Dużym naszym rynkiem jest rynek rosyjski, rynek chiński, rynek amerykański. Teraz sporej ilości zaczęliśmy wysyłać do Korei Południowej. W zasadzie we wszystkich krajach europejskich sprzedajemy, do Kanady, a sprzedawaliśmy też do południowej Afryki, Chile czy Argentyny.
I tutaj w świat klematisu geopolityka nie wchodzi.
Tak bym nie powiedział. Są czasami problemy, chociażby z rynkiem rosyjskim, ale to już jest bardziej skomplikowane zagadnienie.
To z tego, co pan mówi, wynika, że to nie jest hodowla, to jest też laboratorium naukowe, to jest w ogóle cała ekosfera, czy cała sfera dotycząca tej hodowli.
Tak, hodowli i uprawy, no to staraliśmy się zilustrować na filmach, materiałach. Zresztą no, w naszej szkółce corocznie jest po kilka wycieczek z zagranicy. Szkółkarzy, doradców, no, były wycieczki z Niemiec, z Holandii, z Meksyku, z Japonii, Szwecji, Estonii, długo by wymieniać. Holandii oczywiście, Wielkiej Brytanii. Także... No, jesteśmy w rozpoznawaniu w jakiś sposób, no ale potem trzeba to, musieliśmy to udokumentować. Z tym, że nasza marka, nasza opinia też pewnie była znana części jury i też w jakiś sposób dodatkowo wpłynęła na to osiągnięcie.
A z jakiej odmiany, nowej odmiany klematisa jest pan najbardziej dumny, która jest najpiękniejsza?
Znaczy, może nie jest najpiękniejsza, ale uważam, że najładniejszą moją odmianę Sweet Summer Love. Ona ma drobne kwiaty, czerwono-fioletowe, pachnie, bardzo obficie kwitnie, jest to pierwsza tego typu odmiana na świecie. Drugą bym wymienił Maria Skłodowska Curie, która jest pełna, biała, zawsze pełna, naprawdę uroczo wygląda. Ale wszystkie odmiany są wartościowe, niewartościowych nie wprowadzamy. No i tutaj długo bym wymieniał, zwracając uwagę na różne cechy, szereg innych odmian.
Czy chociaż jedną wycieczkę słuchaczy Radia Wnet w miesiącu, w którym to wszystko kwitnie i wygląda pięknie, moglibyśmy zorganizować?
Oczywiście. No, jest kwestia tylko uzgodnienia terminu. To... Chciałem też powiedzieć, że jestem współwłaścicielem. Szkółkę zakładałem ponad 30 lat temu z panem Władysławem Piotrowskim. W trakcie dołączyliśmy jeszcze trzech wspólników, Andrzeja Rafalonta, który odpowiada za rozmnażanie i produkcję, Andrzeja Gruszczyńskiego i ostatnio Pawła Marcińskiego. Mamy dobry zespół, ten zarządzający, ale też dobry zespół pracowników. W większości pracują nie po kilka, po kilkanaście lat i to jest wygrana dla zespołu, bo to jest praca zespołowa. Tak jak piłkarze wygrywają razem, tak samo my z zespołem wygrywamy razem.
A jak wiele osób jest zatrudnionych?
Na pełnym etacie jest 44 osoby, z tym, że nie wszystkie są w pracy, bo część pań jest na urlopie macierzyńskim czy wychowawczym. Dodatkowo w sezonie zatrudniamy do 60 pracowników, czyli tak w szczycie jest do 100 osób.
30 lat temu założona firma, więc początek firmy jest związany z początkiem III Rzeczpospolitej. Co było tym motorem zapalnym do tego, żeby otworzyć...
Znaczy, ja skończyłem Wydział Ogrodnicy Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego. Tam się doktoryzowałem i pracowałem jako nauczyciel akademicki przez 20 lat. I też między innymi współtworzyłem specjalizację szkółkarstwa. No i potem przychodzi pytanie, dlatego, bo szkółkarze, jeżeli zapraszam producenta, mówią, o, to jest prawdziwy człowiek, który się zna na czymś. A ten, kto uczy, to po prostu wyczytał to w książce i on nie wie, co robi. No i postanowiłem sprawdzić, czy umiem tylko uczyć, czy umiem też zrobić to, o czym uczę. Wprawdzie o klematisach nie uczyłem, ale będąc w Holandii na stażu naukowym, widziałem, że tam jest dosyć rozwinięta produkcja. W Polsce powojniki były prawie nieznane, były niszowe, więc no zaproponowałem mojemu byłemu magistrantowi, bo inni uważali, że to jest poroniony pomysł. Razem zaczęliśmy, nie mając nic. Na początku, no, około 300-400 dolarów. Wydzierżawiliśmy pół hektara, potem dodatkowo jeszcze pół, potem jeszcze pół. Potem kupiliśmy kawałek gruntu, wybudowaliśmy szkółkę od nowa, potem dookupowaliśmy. Wszystko praktycznie, co zarabiamy, inwestujemy w nowoczesne technologie. Mamy bardzo rozwinięty marketing według własnego pomysłu. Kilkaset tysięcy zdjęć, rozbudowana strona internetowa, wydawnictwa. No to wszystko składa się na to, że jesteśmy no, postrzegani dobrze na świecie i sprzedajemy.
Czy co było takim najtrudniejszym momentem w zakładaniu firmy?
Na początku nie było nic. Dlatego, bo teraz prowadzimy na bambusach. Na początku to musieliśmy wymyślić jakie pojemniki, czyli pierwsze woreczki foliowe, bo się uprawiało w woreczkach. Kupowałem na przykład u producenta w Bielsku Białej i przywoziłem pociągiem 10 paczek, przenosząc na odległość wzroku przez schody, żeby mi nikt nie ukradł 8 takich przystanków, żeby to wpakować do pociągu, przywieźć. Ja mówię na przykład, żeby mieć podpórki, znaleźliśmy plantację wikliny. Potem tą wiklinę trzeba było zabić, czyli tutaj z technologią drewna, jak impregnować, żeby ta wiklina na mnie wyrosła, prawda? Potem jak bambusy, to woziliśmy na przyczepce z Holandii albo z Niemiec. Czyli to w zasadzie, no w tej chwili trudno sobie wyobrazić, jak nic nie było. Nie mieliśmy telefonu, nie mieliśmy faksu. Teleksy za granicę wysyłałem z poczty głównej na Nowogrodzkie i to w nocy, dlatego, bo wtedy można było dojechać. Mówię dla przykładu. No potem jak zaczęliśmy inwestować, był problem z funduszami, dlatego, bo chcieliśmy skorzystać z takich preferowanych kredytów, które miały obniżone oprocentowanie, bo wtedy normalne to miało chyba 26%, a tutaj było tylko 9% oprocentowanie taki kredyt i bank był zainteresowany naszym biznesplanem, tylko trudno było znaleźć środki zabezpieczenia, czyli zastawiłem mieszkanie, wszystko, co w zasadzie miałem, jeszcze brakowało i klient amerykański, którego tak przypadkowo zdobyłem w zasadzie, będąc na zjeździe International Plant Propagator Society, któremu już 2 lata wysyłaliśmy, napisał, jak się dowiedział, że budujemy szkółkę, mówi, Szczepan, ty pewnie nie masz pieniędzy, żeby inwestować, a ja tobie mogę pół roku wcześniej, niż ty mnie przyślesz sadzonki zapłacić. No ja mu wysłałem inwoń, że on zapłacił i to w zasadzie było tą kroplą, która przeważyła, że mogliśmy dostać ten kredyt i szkółkę zbudować. On potem nas rekomendował innym producentom w Stanach Zjednoczonych i rynek amerykański zdecydował na początku lat 90., że mogliśmy stworzyć szkółkę, ją rozwinąć. Potem szły następne rzeczy, dlatego, bo te ceny wtedy w Stanach były bardzo korzystne, wtedy nie było produkcji, już w tej chwili jest produkcja. No i kurs był bardzo korzystny, lepszy niż w tej chwili, bo do 4,20 dochodził za dolara. No to mówię, to był taki początek, ale tutaj długo by jeszcze o tym opowiadać.
A z jakiej innowacji jest pan najbardziej dumny?
No mamy w zasadzie dopracowywane technologie do poszczególnych gatunków, grup odmian, a nawet odmian. Tutaj szczególnie Andrzej Rafalon w ostatnich latach zwraca uwagę na dobór podłoży, sposobu podlewania, ochrony, doboru. Znaczy, to są żywe rośliny, delikatne. Mamy monokulturę, czyli co w zasadzie co roku powstaje nowy problem, który musimy rozwiązać, bo inaczej polegniemy. Czyli mamy wysokie tunele, mamy cieniowanie, zamgławianie, podgrzewanie zimą, żeby dobrze przezimowały, chłodnie wysokiego składowania, no wiele rozwiązań technicznych. Może kiedyś będzie okazja, pokażę panu filmy albo w czasie wizyty w szkółce zademonstruję, bo trudno by było wszystko opisać. W każdym razie, jeżeli przyjeżdżają szkółki, przyjeżdżają wycieczki, szkółkarzy z Niemiec czy z Holandii naprawdę otwierają usta.
Ze zdumienia.
Tak.
Bardzo serdecznie dziękuję za wizytę w Poranku Wnet. W postscriptum może pan skomentować dowolne zdarzenie polityczne i gospodarcze w Polsce i na świecie, jeżeli pan chce skorzystać z takiego prawa.
Dziękuję bardzo. Trudno tutaj komentować, ja nie jestem specjalistą od polityki, chociaż się nią interesuję. Przeraża mnie zajadłość przeciwników politycznych. Wprawdzie obóz prawicy popełnia błędy i nie wszystko mi się podoba, ale przy polityce zagranicznej, gospodarczej na zewnątrz, różne ugrupowania powinny sobie pomagać. I tak jest w większości krajów, czy Wielkiej Brytanii, czy Niemiec, czy Francji, czy Stanów Zjednoczonych. Natomiast walka między obozami politycznymi za granicą i wykorzystywanie zagranicy jest dla mnie bardzo bolesne. Ja od początku byłem w Solidarności, ją współtworzyłem w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego. Zawsze w jakiś sposób wspierałem wolną Polskę. No i mnie to boli.
I tu stawiamy kropkę. Szczepan Marczyński, współwłaściciel szkółki Klimatis, źródło dobrych pnączy, był gościem Poranka Wnet. Gratulujemy tych wszystkich nagród zdobytych w SN.
Bardzo dziękuję za zaproszenie.
Godzina 9:46. Jest godzina 9:41. W studio Jadwiga Chmielowska, redaktor naczelny Kuriera Wnet, Śląskiego Kuriera Wnet, sekretarz generalny Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich. Dzień dobry, pani redaktor.
Dzień dobry państwu.
Dzisiaj wielkie zdarzenie w Warszawie, międzynarodowa konferencja dotycząca pokoju na Bliskim Wschodzie. Czego pani redaktor się po tej konferencji spodziewa?
No mam nadzieję, że będą w stanie normalnie ze sobą rozmawiać. Mam nadzieję, że cokolwiek się ruszy na tym Bliskim Wschodzie, bo to jest węzeł gordyjski, którego nie da się rozwiązać, tak niektórzy myślą. Uważam, że w tej chwili, kiedy mamy Morze Południowochińskie, kiedy mamy Ukrainę i mamy Syrię i mamy jeszcze parę innych konfliktów, trzeba pamiętać też o Wenezueli, no to należy się dogadać. No zobaczymy, co z tego wyniknie.
Będziemy konferencję obserwować w Kurierze Wnet. Artykuł pani Jadwigi Chmielowskiej. Nie jeden artykuł, ale jeden dotyczy Chin, relacji z Chinami i pewnego zespołu, który ma zakaz występów między innymi w Portugalii.
To nie ma zakazu występów. To wygląda w ten sposób, że ambasador sobie rozmawia z tym czy owym. W tym przypadku to była Hiszpania. Rozmawiał z dyrektorem teatru czy dyrektorem opery, gdzie już wszystko było przygotowane, już zrobione jakieś scenografie, już masę inwestycji zostało przeprowadzonych. I dyrektor teatru się wycofał. To samo niestety dotyczyło Polski, z tym, że ja nie ustaliłam, kto z kim rozmawiał. W każdym razie odmówiono występu tego zespołu Shenyang. Dostali odpowiedź z Ministerstwa Kultury, że przecież jest umowa podpisana i szczęśliwy rok chiński będzie jak najbardziej reprezentowana, ale umowa jest podpisana z kim? Z Chińską Republiką Ludową, czyli z Komunistyczną Partią Chin. I to jest straszne. No tłumaczono również, że Teatr Wielki Opera Narodowa ma swój grafik, czyli mają to być głównie spektakle polskie, ale oprócz tego w tych wolnych dniach, no to przecież jest podpisana umowa kulturalna z Chinami. Ja w ogóle nie za bardzo rozumiem, dlaczego w tej chwili dalej są sprzęty chińskie, są nawet tego słynnego Huawei'a dalej i to w ministerstwach. Dlaczego to nie jest wycofane? Ja pytałam w kilku ministerstwach, jak to wygląda. To stwierdzili, że jeśli ABW każe wycofać, to oni wycofają i nie będą już kupować nowych sprzętów. No bo przecież komputery, laptopy są chińskie i ludzie sobie nie zdają sprawy z tego, że tak łatwo kontrolować. Poza tym napisałam dokładnie w Kurierze Wnet, jakie umowy są podpisywane. I my podpisujemy, nie czytamy drobnym drukiem i podpisujemy umowy, że nie będziemy działać przeciwko rządowi Chin. No ja teraz nie wiem, co po tym artykule, czy mnie Chiny nie będą skarżyć, że jestem zdrajcą. A przecież wiadomo, że w tych systemach może się zdarzyć wszystko. No przecież niedawno była otwierana wystawa prac dziennikarza Suszczenki, Romana Suszczenki, który dostał w Moskwie 12 lat kolonii karnej za to, że wpadł na pomysł, że jak jest redaktorem, korespondentem Ukrainy z Paryża, to może do Moskwy pojechać i odwiedzić kolegę. To go kosztowało 12 lat. Ja nie rozumiem, słuchajcie, wiele rzeczy już widziałam, ale nie rozumiem, dlaczego ludzie nie zdają sobie sprawy z tego, że jest wojna. I nie wojna na Ukrainie, nie wojna w Syrii. Wojna już trwa również w Europie. Przecież to, co się dzieje w tej chwili na Ukrainie i ta dezinformacja, ten potok, który zalewa Polskę, no jego widać, tylko ludzie sobie nie zdają sprawy z tego. Oni myślą, że wojna no to są czołgi, samoloty, bomby, karabiny. Nie, teraz wojna się toczy w umysłach. I tu jest, dziennikarze są na pierwszej linii frontu i z tego sobie trzeba zdawać sprawę.
O czym przekonał się Wojciech Biedroń, wczoraj wyrok skazujący z artykułu 212, protest Centrum Monitoringu Wolności Prasy SDP opublikowany na portalu W Polityce. Sam Wojciech Biedroń występował w Poranku Wnet i mówił, że no, że to był proces polityczny, tak go nazwał. Spotkał się z sędziowskim murem i właściwie od samego początku było wiadomo, jaki wyrok w tym procesie zapadnie.
Ale cóż dziwnego, ja na własnej skórze przeżyłam. Jak występowałam przeciwko Rasiowi, ujawniałam, kim jest szefowa Rady Programowej Muzeum Śląskiego. Pokazałam związki między PO, PiS-em, Rasiem. No to co, miałam 9 procesów. Przecież mój stan zdrowia się pogorszył znacznie. Bo tu nie chodzi o to tylko, żeby skazać. Tutaj chodzi o to, żeby zająć czymś człowieka. Przy 9 procesach to nie wychodzi się praktycznie z sądów. I o to chodzi. Ja na szczęście po prostu wyszłam z tego wszystkiego. Jest spokój. No ale co mi to czasu zabrało do... Nie mogłam robić wiele parzy pożytecznych rzeczy.
W każdym razie trzeba skonstatować fakt, że wymiar sprawiedliwości teraz, jak stanie przed nim dziennikarz, który jest związany z prawą stroną albo polityk, może się spodziewać tego, że jego argumenty na mniejszą skalę będą, czy będą trudniej docierały do sędziów niż to powinno być.
Ja nawet tego tak nie oceniam, bo ja miałam atak międzypartyjny. To nie było tak, że prawa, lewa strona. Sąd na szczęście nie wykończył mnie finansowo i te wszystkie sprawy wygrałam w sumie, ale co czasu zżarło, no to zżarło. To jest wojna. Eliminuje się osoby, które mogą być niebezpieczne, prawda? I w momencie, kiedy ja pisałam, dużo pracowałam, było mnie wszędzie pełno w mediach, należało to przykrócić.
Mimo wojny dzieją się rzeczy, bo to jest ta wojna bez karabinów, więc jeszcze możemy sobie pozwolić na pewne ekstrawagancje, na przykład na...
na wyprawę na Kresy, prawda? Także ad vocem do wypowiedzi pani Jadwigi, pani redaktor, to klimaty pokojowe tym razem proponujemy. Przypominam, tak gwoli obowiązku, bo już mamy właściwie dużo osób, które zdecydowały się po raz kolejny, grono przyjaciół Radia Wnet zdecydowało się jechać na Kresy do Lwowa pod naszym dowództwem. Przypominamy o tej naszej wyprawie 1-5 maja. Gdyby ktoś z państwa jeszcze był zainteresowany wyprawą z nami, no to zapraszamy na stronę internetową Radia Wnet, gdzie można ewentualnie dla tych, którzy szybciutko notują, to lwow.radiownet@gmail.com można się zapisać na tę naszą wyprawę. To oczywiście w tak olbrzymim skrócie, czas antenowy jest bardzo, bardzo cenny, bardzo cenny, ważniejsze rzeczy się dzieją, o których właśnie pani redaktor w tej chwili właśnie opowiada, między innymi.
I do rozmowy z Jadwigą Chmielowską teraz wracamy. Pani redaktor współpracowała z Janem Olszewskim.
Tak, i bardzo się cieszę, że poznałam go bliżej. Był to naprawdę wielki mąż stanu. No, niestety były to czasy początku 90. lat. Ja zapisałam się do RDR-u, on był szefem. W tym czasie, w momencie, kiedy upadł rząd, no, doszłam do wniosku, że jednak trzeba się włączyć. Bardzo szanuję go za zablokowanie powstania spółek polsko-rosyjskich w byłych bazach sowieckich. Także choćby za to należy mu się wieczny szacunek. Natomiast pamiętać trzeba, że była wtedy instrukcja 001, ponieważ ta trzecia RP to była PRL-em bisem, w związku z tym bezpieka wydała instrukcję zaczynającą się od 00, która miała na celu skłócić wszystkich przywódców partii tych niepodległościowych, nazwijmy, czy ruchów niepodległościowych. No i wtedy niestety nie poszliśmy razem do wyborów. Wtedy miał Kaczyński z Olszewskim, z Macierewiczem pójść razem do wyborów blokiem. I wtedy byśmy zwyciężyli. Przeszlibyśmy, byliby jacyś posłowie, a dzięki temu, że wszyscy się po prostu pokłócili, nie mogli dogadać, nie mogli sensownie myśleć, mimo to, że ja z Adamem Jaworem przekazywałem informacje o rozstrzale głosów i to, co myśmy wtedy podali i jaki będzie procent w wyborach, no to plus minus 1% szczeliliśmy w dziesiątkę. I przypominam, to były wybory 93 roku. Nie było ani jednego posła, powiedzmy, z prawicy. Żadnego. Wtedy zwyciężyło SLD. I bardzo długo niektórzy z tych polityków pokłócili się naprawdę. Ja cały czas mówię, że w polityce nie ma kogoś lubię, kogoś nie lubię. To nie jest przedszkole, to nie jest żłobek, to nie jest piaskownica. W polityce jest określony cel, do którego się zmierza i się go realizuje.
A co w Śląskim Kurierze Wnet ciekawego można przeczytać?
No można przeczytać jak zwykle o CO2, o tym jak się nam wmawia, że wszystkiemu winien jest dwutlenek węgla, jak niszczy się dalej polskie górnictwo. No są po prostu informacje, jak po prostu, nie wiem, to już chyba teraz instrukcje w obcych jakichś służbach zapadają, no ponieważ wiele rzeczy nam się dalej nie podoba i o nich piszemy. Wczoraj miałam telefon od czytelnika, który stwierdził, że no, jesteśmy jedną z licznych gazet, które da się czytać, wysyła do Paryża i do Stanów Zjednoczonych gazety, które kupuje w Krakowie.
Państwo mają ten przywilej, że mogą kupić Kurier Wnet w kioskach, chociaż nie w każdym kiosku, w budynku Pasty na 5 piętrze, na Jarmarkach Wnet, albo tam, gdzie są redaktorzy naczelni, czyli Jadwiga Chmielowska, Jolanta Hajdasz czy Krzysztof Skowroński, mówiący te słowa. Bardzo serdecznie dziękuję za wizytę w Poranku Wnet.
Dziękuję, dziękuję Państwu.
Za chwilę w studio pojawią się Radioaktywni, ale my podziękujemy Pawłowi Chodynie, który zrealizował dzisiejszy poranek, Jaśminie Nowak, która była wydawcą dzisiejszego Poranka Wnet. Punktualnie godzina 10. Proszę słuchać Radia Wnet o 13:00 audycja Ryszarda Makowskiego o 60 minutach na godzinę.